Audycja na biegu, Paweł Kubalski,
Tomek Lewandowski
i Justyna Gizowska.
I dzisiaj mówimy o nie o francuskich samochodach, nie o angielskich, nie o amerykańskich i nie o niemieckich. I nie o, no właśnie.
Czas na Koreę.
O egzotycznym samochodzie, jak na polskie drogi.
Czyli, czyli
Ssangyong.
XLV.
Tak. Ale egzotyka tego samochodu polega na tym, że nie dość, że on jest koreańskim samochodem, to właścicielem marki są Hindusi. Jest taki wielki koncern hinduski, tak jak na przykład właścicielem, nie wszyscy wiedzą, że Land Rover, Jaguar, Range Rover to są Hindusi i to jest hinduskie Tata. To jest jeden z największych koncernów na świecie.
Tylko... I najdziwniejsze samochody, jakie widziałem w życiu.
I oni robią słynne Tata Nano, najtańszy samochód na świecie, który miał kosztować poniżej $1000, no bo w Indiach zarobki i wartość pieniądza zupełnie jest inna. To jest samochód, który nie ma żadnej poduszki, który nie ma, nie wiem, on tam nie ma nic kompletnie. No, strefa zgniotu to jest człowiek.
Cztery koła, fotel.
Tak. Kierownica.
Tak, no ale udało im się to zrobić i tak się motoryzują Indie. Natomiast Tata jest gigantem, no bo przejął Land Rover Jaguar i od kiedy Land Rover Jaguar jest w rękach Taty, ma się świetnie. To tak samo jak Chińczycy przejęli Volvo szwedzkie i od kiedy przejęli Volvo szwedzkie, wszyscy myślą, że Volvo się świetnie rozwija, bo jest Volvem szwedzkim. Natomiast nie, to jest Volvo chińskie. A teraz przyszedł czas na Ssangyonga, który 20 lat temu był obecny u nas w Polsce i DEU, jak FSO przejęło i produkowało swoje samochody, to było też importerem marki, której wtedy było właścicielem, czyli Ssangyonga, a teraz właścicielem Ssangyonga jest Mahindra, też wielki koncern, który jest znany z takiej terenówki na licencji Jeepa Wranglera Roxta. No i to tyle historii Ssangyonga, natomiast powiedzmy, co to był za samochód.
Ja jeszcze chciałam wtrącić, że firmę Tata, koncern Tata możemy nawet znaleźć w półce na herbatę.
I w przemyśle stalowym, tak.
Oni wszystko robią. Ja mam tak. Melisę firmy
tak.
Tata.
Tak, to jest gigant. To jest prawdziwy gigant. To jest prawie tak duży koncern jak Fiat, bo też nie wszyscy wiedzą, że Fiat ma swoją bankowość, produkuje elektrownie atomowe, samoloty i tudzież inne rzeczy. Tylko Fiat się koncentruje na tych olbrzymich i ciężkich rzeczach, a Tata bardziej na rynku wewnętrznym, czyli na rzeczach dostępnych dla zwykłych ludzi.
Dokładnie.
No dobra, i dlatego zrobili taki samochód też dla zwykłych ludzi. Wszyscy chcą jeździć SUV-ami, no bo SUV-y, kategoria nadwozia SUV, to jest w tej chwili, dochodzi do 30% sprzedaży ogólnej wszystkich samochodów. I oni sobie zrobili takie coś, co się nazywa XLV.
Tak, to samochód wygląda ciekawie. Bardzo egzotyczny jest znaczek na masce.
Tak.
On strasznie przykuwa uwagę, jak się jeździ tym samochodem.
Co to jest?
A to jest Ssangyong. Dwa tak. Smoki.
Ale nazwa nieco trudna do wypowiedzenia.
Tak.
No więc to, ale tak jak mówiłem, w Polsce Ssangyong był 20 lat temu, ponad 20 lat temu, jak DEU było i były taki Ssangyong Musso i Ssangyong Corando.
Tak, takie duże terenowe samochody. Mhm.
I one do dzisiaj możemy zobaczyć, że one jeżdżą, ponieważ one były solidnie zrobione. Powiem więcej, dlaczego były solidnie zrobione? Te największe Ssangyongi, zresztą do dzisiaj, mają skrzynie biegów i silniki oraz mechanikę napędu od Mercedesa. I tego nie wszyscy wiedzieli o tym, ale to jest wszystko technologia Mercedesa. Oczywiście no, ta starsza technologia, ale jakże trwała. One po 20 latach mają się świetnie i jeżdżą.
No to robi wrażenie, że wcale tutaj samochody ze wschodu nie będą złe.
Nie, bo te jakby koreańskie marki coraz lepiej sobie poczynają, tak samo jak marki francuskie i pod względem designu, bo co by nie mówić, ten samochód, czyli ten, który testowaliśmy, Ssangyong XLV, był bardzo przyzwoicie zrobiony, bardzo fajnie wyglądał. Tam zadbano o wiele szczegółów w tym samochodzie, zarówno jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wnętrze, więc myślę, że jakby nie ma się co wstydzić. Jeżeli ktoś ma zamiar kupić sobie ten samochód, to nikt nie przejmuje się, że wymawia się trudne jego nazwy.
Ja bym nawet powiedziała, że taki właśnie egzotyczny samochód Ssangyong kojarzy się trochę, że mamy większą zasobność portfela, chociaż jest to nieprawda. Jest takiej samej
cenie. No bo on jest
cenie,
duży, on jest duży, tak, ale jest tani.
On, tak. Tam ceny zaczynają się od 65 tysięcy z takim podstawowym wyposażeniem, które jest dosyć bogate.
No, więc naprawdę Ssangyong wypuścił fantastyczną ofertę, jeżeli chodzi o ten samochód.
Znaczy, ma ten samochód parę minusów, ale to o tym sobie powiemy. Powiemy w następnym wejściu, omawiając środek i multimedia, ale wizualnie i w środku, i na zewnątrz ten samochód wygląda naprawdę fajnie. No,
minusy biorą się z ceny tego samochodu. Budżet mają bardzo skromny i w tym budżecie muszą się wyrobić z autem, które jest wielkości Nissana X-Traila na przykład, gdzie ceny Nissana X-Traila zaczynają się od 100 tysięcy złotych, czyli dobre 50% więcej. Natomiast ja króciutko o technologii i o napędzie powiem. Wersja, którą my żeśmy jeździli, była takim typowym crossoverem, czyli pędzonym tylko na przednią oś, z małym silnikiem diesla 1600 opracowanym już przez Hindusów. I ten silnik ma tylko 115 koni mechanicznych. To jest najciekawsze, że przy 115 koniach mechanicznych on jest bardzo żwawy. Manualna skrzynia biegów. On jest bliźniaczym, niemalże bliźniaczym modelem do poprzedniego modelu Ssangyonga Tivoli. On jest po prostu, ma większy rozstaw osi, ma większy tył, i przez to mamy dużo, dużo więcej miejsca. Natomiast to jest samochód już od paru lat produkowany, sprzedawany całkiem z niezłym sukcesem jak na polski rynek, bo w Polsce wszyscy jak kupują samochód, to muszą mieć markę. To musi być najchętniej, żeby to było BMW w cenie Skody. A tu jest marka bardzo, bardzo nieznana, bo nie wszyscy pamiętają ten samochód sprzed 20 lat. A jak to wygląda naprawdę w środku, to za chwilę o tym opowiemy.